Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam Was, drodzy radiosłuchacze, Radio Maryja, w cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. Zapewne większość z Was pamięta, że w ubiegłym roku w listopadzie gościłem w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Kanoniczych Ducha Świętego w Polsce przy ulicy Szpitalnej 10 w Krakowie. Dzisiaj jestem tutaj po raz kolejny. I cieszę się, że mogę się spotkać i porozmawiać z siostrą Tarsycją Sadową.
Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Jest z nami również siostra Immaculata Kraska.
Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja i pana redaktora. Szczęść Boże wszystkim.
Zapewne większość z was, radiosłuchaczy, zadajecie sobie pewnie pytanie, dlaczego w tak krótkim okresie spotykamy się po raz kolejny w tym bardzo gościnnym domu Zgromadzenia Sióstr Ruchaczek, a mianowicie w najbliższą niedzielę, czyli 19 stycznia, w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczych Ducha Świętego w Polsce obchodzona jest Niedziela Bożego Oblicza. Siostro Tarsycjo, skąd u Duchaczek święto Oblicza Pańskiego?
Jak Państwo na pewno pamiętacie, kiedy przedstawiałam historię zgromadzenia, mówiłam, że naszą ideą funkcjonowania zgromadzenia jest miłość miłosierna. Miłość miłosierna bierze początek i źródłem tej miłości miłosiernej jest Jezus Chrystus. I umęczone oblicze naszego Zbawiciela było dla naszego Ojca Założyciela, błogosławionego Gwidona, takim szczególnym kultem, ponieważ właśnie w tym człowieku, któremu służył z miłością miłosierną, dostrzegał to oblicze umęczonego Zbawiciela. I to tak naprawdę zaczęło się od naszego Założyciela, który właśnie w każdym człowieku, który przychodził do tego, aby uzyskać pomoc, Gwidon z całym szacunkiem, z całą miłością właśnie podchodził, dostrzegając oblicze Jezusa umęczonego. I taki był początek, jeśli chodzi o kult oblicza pańskiego. Kult ten od początku, tak jak powiedziałam, założyciel wprowadził dla braci i sióstr zakonu Ducha Świętego i jest on do dnia dzisiejszego w naszym zgromadzeniu obchodzony, czczony. W każdej wspólnocie naszego zgromadzenia jest obraz oblicza pańskiego.
Ten kult rozwijał się początkowo w Rzymie, prawda? I później rozpowszechnił się na inne także domy w całej Europie, na całym świecie.
Tak, początek to był w Rzymie, kiedy już nasz założyciel tam przebywał. W XIII wieku papież Innocenty III jako szczególny przywilej dał zakonowi możliwość udziału w procesji z Bazyliki Świętego Piotra do Kościoła Świętego Ducha. W tym Kościele Świętego Ducha mszę świętą celebrował sam papież w asyście kardynałów i tam też właśnie przenoszono z Bazyliki Świętego Piotra w procesji niesiono umęczone oblicze Zbawiciela, ponieważ szpital Świętego Ducha był znany w Rzymie dla wszystkich tych, którzy korzystali z niego, ale nie tylko, dla ludzi również bezdomnych, potrzebujących pomocy, bo pamiętamy, że szpital w tamtych czasach to nie było tylko miejsce do leczenia człowieka z różnych chorób, ale przede wszystkim doświadczenia pomocy, której ten człowiek potrzebował.
Proszę siostry, jak to święto jest dzisiaj przeżywane w waszych domach, w waszych klasztorach?
W naszych klasztorach, w każdym domu jest oblicze Jezusa umęczonego, ale myślę, że przede wszystkim kult tego oblicza jest w sercu każdej siostry kanoniczki Ducha Świętego, ponieważ tak naprawdę to największy kult, największą miłość, jaką możemy oddać Jezusowi, to dostrzegać Go obecnego w dzisiejszym świecie. To, co kiedyś powiedziałam, nawiązując do tego, jak ojciec Gwidon zaczynał zakon, założył ten zakon, kiedy powiedział, że cokolwiek czynimy drugiemu człowiekowi, czynimy Jezusowi. Pamiętamy te słowa, byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie. To wszystko, co czynimy drugiemu człowiekowi, czynimy Jezusowi. I właśnie tutaj to w tym kulcie oblicza jest to widoczne. Czyli największy kult każda siostra kanoniczka Ducha Świętego może oddać wtedy, kiedy dostrzega tego Jezusa przychodzącego w człowieku, którego Pan Bóg stawia dzisiaj w konkretnym dniu na mojej drodze. To jest pierwsza część tego kultu. A druga część tego kultu to są oczywiście nabożeństwa ku czci oblicza Pańskiego. To jest właśnie obrazy, które mamy w naszych kaplicach. To są litanie do oblicza Pańskiego, ale mówię tak jak w tych założeniach pierwszych, to dostrzeganie Jezusa w drugim człowieku.
Proszę siostry, czytałem w kilku monografiach, że właśnie pielgrzymi, którzy byli w Rzymie, pielgrzymowali do Rzymu, oni przywozili sobie no właśnie to święte oblicze, ten obraz Chrystusa cierpiącego. Ten kult rozwijał się bardzo prężnie w tamtym okresie i może warto, aby właśnie o tym dzisiaj przypominać, że to święte oblicze, kult oblicza Pańskiego jest także no ważnym elementem naszej religijności.
Ja myślę, że dzisiaj to wraca ten kult tego oblicza, bo w wielu miejscach i nie tylko w naszym zgromadzeniu, również w innych zgromadzeniach jest czczone to oblicze Jezusa umęczonego i kiedy dzisiaj idziemy do różnych wspólnot, kiedy dzisiaj idziemy do różnych ludzi, właśnie w ich pokojach, w ich domach spotykamy to właśnie oblicze Pańskie, oblicze adorowane, oblicze, które było w sposób szczególny umiłowane i oblicze, które jest właśnie czczone przez każdą, szczególnie przez każdą siostrę kanoniczkę Ducha Świętego.
W konstytucji zgromadzenia znalazłem taki zapis, cytuję: hołd Chrystusowi cierpiącemu oddajemy w drugą niedzielę po objawieniu Pańskim, czcząc najświętsze oblicze umęczonego Zbawiciela, którego mamy dostrzegać, siostra powiedziała, w każdym chorym, cierpiącym i potrzebującym pomocy człowieku. I dalej czytam: jest to w naszym zgromadzeniu tradycyjne święto i dzień dobrych uczynków.
Tak, święto oblicza Pańskiego połączone jest w naszym zgromadzeniu ze świętem tak zwanym dobrych uczynków. I skąd to się wzięło znowu? Znowu idziemy do Rzymu, kiedy procesja dotarła do Kościoła Świętego Ducha. Wtedy skarbnik papieski przydzielał kwotę pieniężną, 3 denary dawał 300 chorym ze szpitala Świętego Ducha i wybierał też 1000 osób ze zgromadzonych tych ludzi przybyłych na uroczystości, szczególnie z ludzi biednych i dawał również po 3 denary tym ludziom na potrzeby takie codzienne typu jedzenie, picie, to co jest potrzebne człowiekowi do codziennego funkcjonowania i aż 1000 osób zostało obdarowanych, właśnie każdy z nich otrzymał po 3 denary i takie jak gdyby to jest takie podłoże. My dzisiaj w naszych zgromadzeniach właśnie w Dzień Dobrych Uczynków, czyli w drugą niedzielę po objawieniu Pańskim, staramy się też, oczywiście robimy to każdego dnia, ale w niedzielę spełnić jakiś szczególny dobry czyn. Czy to będzie odwiedzenie kogoś chorego, czy to będzie modlitwa za kogoś chorego, bo przecież świadczenie miłosierdzia mamy na różne sposoby, nie tylko poprzez czyn konkretny, ale również przez modlitwę, przez dobre słowo, przez rozmowę. I tak siostra, każda kanoniczka Ducha Świętego to wykorzystuje, że stara się w tę niedzielę zrobić jak najwięcej dobrego.
Tak więc, radiosłuchacze, najbliższa niedziela, 19 stycznia, to niedziela dobrych uczynków.
Tak, i można iść i świadczyć to właśnie dobro, czcząc przez to też właśnie oblicze Pańskie, dostrzegając tym, do kogo Państwo będziecie podchodzić, komu będziecie świadczyć to dobro, dostrzegając, że tam w tym człowieku jest obecny Jezus.
Osobą, która czciła szczególnie najświętsze oblicze, a która żyła, mieszkała, pracowała w tym klasztorze, w Stuchaczu, tutaj właśnie przy ulicy Szpitalnej 10 w Krakowie, była czcigodna służebnica Boża, siostra Emanuela Kalb. Bardzo się cieszę, że mogę porozmawiać także z siostrą Immaculatą Kraską, która jest postulatorem procesu siostry Emanueli Kalb. Proszę siostry, 18 stycznia przypada rocznica śmierci siostry Emanueli Kalb. Jej życie jest niesamowite, ponieważ ona pochodziła z głęboko wierzącej rodziny żydowskiej. Jak to się stało, że stała się katoliczką?
Pan Bóg prowadzi człowieka, każdego z nas, swoimi drogami i ma plany wobec każdego z nas. Siostra Emanuela Kalb, tak jak pan redaktor zaznaczył, jej rocznica śmierci właśnie przypada 18 stycznia, ale trzeba zaznaczyć, że zarazem jest to rocznica jej przejścia z judaizmu, jest bowiem pochodzenia żydowskiego, jest to rocznica przejścia z judaizmu na katolicyzm. Przyjęła bowiem chrzest mając 20 lat, dokładnie 18 stycznia 1919 roku. Do tych dat też no, trudno powiedzieć, nie ma przypadków u Pana Boga. 18 stycznia jest zawsze od wielu, wielu lat. Rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jest on poprzedzony w Wigilię 17 stycznia dniem modlitw i takim dniem judaizmu. Jak gdyby właśnie te wątki się łączą. Tak jak pan redaktor zapytał, jak się stało, że siostra Emanuela znalazła się w kościele katolickim. Urodziła się w rodzinie głęboko wierzącej, w rodzinie żydowskiej. W 1899 roku jako najstarsza z sześciorga dzieci. Od samego początku charakteryzowała ją niesamowite dążenie, pragnienie poznania prawdy. Jak wspomniałam, wychowywała się, rozpoczynała swoje życie w rodzinie głęboko wierzącej, zakorzenionej w tradycji judaistycznej. Pisze o tym w swoim dzienniku. Jej matka wieczorami poświęcała wiele czasu na czytanie pięcioksięgu, tłumaczenie gromadce dzieci o historii narodu wybranego. Pamięta oczy swej matki skierowane ku górze, oczekujący jak gdyby na przyjście Mesjasza. Chciała mała Chajem, bo takie było jej pierwsze imię, jakie nadano jej w domu rodzinnym. Chciała koniecznie wiedzieć, kiedy Mesjasz przyjdzie. Chciała poznać prawdę. Matka jej tłumaczy, na pewno przyjdzie. Nie wiemy kiedy, ale na pewno przyjdzie. I mała Chaje oczekuje, pragnie tej prawdy. Urodziła się w Jarosławiu. Wkrótce rodzina przeniosła się do Rzeszowa. I z tym miastem związane są pierwsze lata życia małej Chaje. Tam chodzi do szkół. Spotyka się z katolickimi koleżankami, które jak w gronie dzieci dzielą się swoją wiarą z małą Chaję. Rozbudza się jej ciekawość i Pan Bóg prowadzi różnymi drogami. Znalazła się w szpitalu, gdzie po raz pierwszy spotkała się z katolickimi pielęgniarkami. Są to siostry zakonne. One przekazują jej wiarę w Jezusa Chrystusa. Mówią jej o Jezusie Chrystusie, Mesjaszu. Mają Chaję, urzeka religia miłości. Napisze w swoim dzienniku, urzekła mnie religia miłości. Poznałam prawdę i za nią poszłam. Wyszła ze szpitala po przygotowaniu przez siostry zakonne do sakramentu chrztu. W Przemyślu otrzymuje chrzest, staje się katoliczką. Na chrzcie otrzymuje imię Maria Magdalena. Jest to tylko jeden z etapów na drodze jej podążania ku Bogu, ku Chrystusowi. Rozpoznała Chrystusa w Izajaszowym słudze Jahwe, umęczonym, cierpiącym, który oddał swoje życie za zbawienie dusz. To ją zafascynowało. Pytano ją wiele razy, dlaczego Pani przyjęła chrzest. Poznałam prawdę, z dużej litery prawdę, Chrystusa. Urzekła mnie religia miłości, za tą prawdą poszłam.
Tak, piękne słowa. Poznałam prawdę i poszłam za nią. Proszę siostry, i w roku 1927 wstępuje do waszego zgromadzenia.
Tak. Siostra Emanuela na swej drodze od chwili przyjęcia Chrztu Świętego spotkała ludzi, którzy pomagali jej ukierunkować swoje życie. Spotkała się z kapłanami w miejscu piastowym. Tam zatrzymała się w rodzinie sióstr Michalitek, w rodzinie zakonnej, tworzącej się sióstr Michalitek, razem ze swoim najmłodszym rodzeństwem. I też można powiedzieć przypadkowo, ale nie ma przypadków. Rozczytała się w wyznaniach świętego Augustyna. Odczytała tam, odkryła tam swoje życie, podobieństwo do swojego życia. Zapragnęła życia zakonnego. O regule świętego Augustyna. Droga do naszego zgromadzenia nie była tak łatwa, bowiem napotykała na wiele trudności. Przyszły wahania, przyszły oschłości, włącznie z oczyszczeniem wiary, próby wiary, na które napotykała. pisze z perspektywy czasu w swoim dzienniku. Wydawało mi się, że nie ma nic. Jednak jednocześnie dusza moja otwierała się ku Bogu jak kwiat ku słońcu. Chciałam życia zakonnego. Odchodzi od sióstr Michalitek, poznaje człowieka, myśli o zamąż pójściu, jednak Pan Bóg prowadzi ją ku sobie przedziwnymi drogami. Idąc kiedyś w Krakowie ulicą Szpitalną, pisze o tym w swoim dzienniku, myślała o założeniu rodziny i nagle, jak grom z jasnego nieba, słyszy w sobie głos do klasztoru. Rozgląda się, patrzy, jest klasztor, puka do furty klasztornej i jak zapisuje w swoim dzienniku, wpuszczono mnie za furtę i zostałam. Dopiero później dowiedziałam się, że jest to zakon o regule świętego Augustyna. Nigdy ani przez chwilę nie żałowałam, że wstąpiłam do zakonu. Została, właśnie to był 30 kwiecień 1927 rok. Tak została siostrą kanoniczką Ducha Świętego. To jest kolejny etap na drodze jej życia duchowego.
Proszę siostry, a jakie były takie główne nurty życia, nurty modlitwy, nurty tutaj pracy w tym domu, w którym jesteśmy?
W tym domu tutaj wstąpiła do zakonu. W tym domu większość swego życia, wiele lat tutaj przeżyła. Co ją cechowało, co jest charakterystyczne dla jej życia? Właściwie jej życie duchowe idzie takimi dwoma nurtami. Może trzeba już na samym początku zaznaczyć, póki starczyło jej sił, zdrowia, była nauczycielką. Zdobyła wykształcenie nauczycielki, katechizowała, pracowała jako nauczycielka w szkołach prowadzonych przez zgromadzenie. Jednak Pan Bóg też miał swoje plany. Będąc w sile wieku, mając 46 lat, traci słuch. Siostra Emanuela, takie otrzymuje imię w zgromadzeniu sióstr kanoniczek Ducha Świętego, potrafiła swoje życie od samego początku ukierunkować na pełnienie woli Bożej. Pan Bóg prowadził ją przedziwnymi drogami. Mimo że przeszła na katolicyzm, nie zerwała ze swoim narodem. Swój naród kochała do końca. I to jest jeden z nurtów, który ją cechuje jej duchowość. Swoją modlitwę, życie, ofiarę, cierpienie oddaje za naród wybrany, za jej naród, aby poznał światło prawdy, którą jest Chrystus i aby został zbawiony. Zapiszę w swoich notatkach. Zbawienie dusz. Tego najbardziej pragnę. Rodzić duszę dla Chrystusa. I jakże mocne słowa wkłada jako modlitwę kierowaną do Chrystusa. Pisze w ten sposób, zapisuje w swoich notatkach. Wyciśnij z mojej istoty wszystko, co Ci dać może, za zbawienie Izraela, za mój naród, by poznał Ciebie, który jesteś Mesjaszem, ponieważ ja poznałam prawdę i poszłam za nią i chcę, żeby oni byli szczęśliwi, tak jak ja jestem szczęśliwa, żeby byli zbawieni. To jest jeden z nurtów w duchowości siostry Emanueli. A drugi, ostatnie 15 lat jej życia, to jest modlitwa, cierpienie, ofiara składana razem z ofiarą Chrystusa na ołtarzu za świętość kapłanów, szczególnie za kapłanów, którzy przeżywali trudności na drodze kapłaństwa, którzy stali, jak pisze w dzienniku, na brzegu przepaści, którzy chwieją się w powołaniu, można ich jeszcze uratować. I o to prosi ją Chrystus. Módl się, cierp i ofiaruj życie za kapłanów. Umiłowałem ich, a oni odchodzą, zdradzają kapłaństwo. Jest to czas po Soborze Watykańskim II, gdzie jest wiele odejść. Zresztą problem chyba aktualny po dziś dzień. I siostra Emanuela właśnie inwestowała swoje życie, swoje cierpienie właśnie w ratowanie dusz, w zbawianie dusz razem z Chrystusem. Siłę do tego czerpała z Eucharystii, która była centrum jej życia, jej umiłowaniem.
Proszę siostry, jak wspomniałem, następnie jest siostra postulatorem procesu beatyfikacyjnego siostry Manueli. Trzymam w ręce też pracę, książkę pod redakcją siostry pod tytułem Miłość chodzi zawsze za mną. Zawsze mnie to interesuje, jak osoba, która poznaje życie przyszłej osoby świętej, bo tak wierzymy, że będzie w przyszłości, jak przeżywa takie odkrywanie kart, historii, życia, no właśnie tej kandydatki na ołtarze.
Panie redaktorze, uważam sobie za wielką łaskę to, że mogłam siostrę Emanuelę spotkać na mojej drodze życia. Wstąpiłam do zgromadzenia w 1981 roku. Siostra Emanuela zmarła 5 lat później. W tym domu tutaj, gdzie się znajdujemy, w domu generalnym, na co dzień spotykałam siostrę Emanuelę. Na korytarzach, w kościele, w chórze zakonnym. Fascynowała mnie jej osoba. Nie przypuszczałam wówczas, nawet mi przez myśl nie przechodziło, że kiedyś będę opracowywać pozycję o jej cnotach, o jej życiu, że będę mieć taką łaskę. Jak przeżywa osoba, która pisze czy opracowuje, dochodzi do dokumentów kogoś, kto jest kandydatem na ołtarze. Powiem szczerze, jest to bardzo zobowiązujące, żeby pisać o kimś, żeby udowodnić heroiczność cnót, świętość życia, trzeba bardzo mocno wczuć się, trzeba po prostu czuć swoim sercem, swoją duszą życie, świętość tej osoby, kandydatki na ołtarze, o której się pisze. Siostra Emanuela fascynowała mnie swoim umiłowaniem Eucharystii i po prostu może łatwiej mi było też pisać o niej. Pochodziła też z moich stron rodzinnych, jeżdżąc po archiwach, szukając jej dokumentów. Czułam ją po prostu jako kogoś, człowieka bliskiego, który mi pomaga. Ile było takich sytuacji, kiedy trudno było do jakiegoś dokumentu, do metryk żydowskich na przykład, gdzieś w archiwach dotrzeć i nagle był jakiś promień światła, poszukaj tu, pojedź tam. Wiem, że ona prowadziła. Była ze mną.
Proszę siostry, w tym momencie prosimy o łaskę cudu za jej stawiennictwem i to będzie ten kolejny przystanek do tego, aby została beatyfikowana, prawda? Wiem, że te siostry także się modlą każdego dnia i w każdy pierwszy czwartek miesiąca właśnie o tą beatyfikację.
Tak. Siostra, heroiczność cnót siostry Emanueli Kalb, kongregacja do spraw kanonizacyjnych stwierdziła i papież Franciszek potwierdził 14 grudnia 2015 roku i dokładnie w tej chwili do beatyfikacji, żeby mogła być beatyfikowana, potrzebny jest tylko i aż cud za jej wstawiennictwem. Jest wiele osób, które proszą o modlitwę, zgłaszają się, proszą w swoich potrzebach o modlitwę właśnie za wstawiennictwem siostry Emanueli. 2 lata temu zostały jej doczesne szczątki przeniesione z cmentarza, z naszego grobowca zakonnego na cmentarzu rakowickim w Krakowie do tutejszego kościoła właśnie przy naszym domu generalnym, do kościoła pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła. Właśnie jest ułatwiony dostęp dla tych ludzi, którzy chcą, pragną modlić się za jej wstawiennictwem. Wyprasza wiele łask, zwłaszcza nawróceń, ale także takich łask szczególnych, poprawy zdrowia, uzdrowienia. Wiadomo, że do beatyfikacji musi być cud pewien, konkretny, ważnej materii.
Siostro Teresycjo, tak jak już wspomniałem, te tygodnie, które przeżywamy, ten najbliższy rok jest szczególnym rokiem, rokiem jubileuszowym 800-lecia posługi zakonu Ducha Świętego w Polsce. I z tej też okazji domy, kościoły klasztorne mają szczególny przywilej.
Tak, od 1 stycznia tego roku do 31 grudnia domy naszego zgromadzenia są objęte przywilejem, niejako takim nawet większym niż Innocenty III dał, kiedy chodził sobie, ludzie chodzili z kościoła świętego Piotra, z bazyliki do kościoła świętego Ducha. Natomiast my mamy możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami właśnie w naszych domach, w każdym domu, nie tylko tutaj na Szpitalnej, gdzie jest dom generalny, ale w każdym domu, gdzie są siostry kanoniczki Ducha Świętego. Wystarczy tylko przyjść, wziąć udział w nabożeństwie czy też w uroczystościach jubileuszowych, pomodlić się w intencji Ojca Świętego, być w stanie łaski uświęcającej i można zyskać odpust zupełny. Nie tylko siostry, ale każdy człowiek, który do tej wspólnoty przychodzi. Co więcej, doczytałam się w dekrecie, że również Państwo za pośrednictwem radia, którzy łączycie się duchowo i włączycie się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując Bogu swoje modlitwy i cierpienia, możecie również uzyskać ten odpust zupełny. W związku z tym zapraszamy i zachęcamy Państwa, żebyście mogli i chcieli uzyskać z tego dobrodziejstwa właśnie, które oferuje Kościół.
Bardzo dziękuję siostrom za to kolejne spotkanie tutaj w Krakowie, w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Kanoniczych Ducha Świętego w Polsce. Przypomnę, że dzisiaj gościłem właśnie w murach tego Domu Generalnego i rozmawiałem z siostrą Tarsycją Sadową i z siostrą Immaculatą Kracka. Życzymy wszystkim, aby ten każdy dzień Nowego Roku był dniem dobrych uczynków z Bożym błogosławieństwem.
Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tej audycji, za łączenie się Państwa z naszym zgromadzeniem w świętowaniu wielkiego jubileuszu 800-lecia pobytu na ziemiach polskich. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Zachęcam jednocześnie wszystkich do modlitwy za wstawiennictwem czcigodnej służebnicy Bożej siostry Emanueli. Tekst modlitwy można znaleźć na stronie naszego zgromadzenia www.kanoniczki.pl.
Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy z Krakowa. Szczęść Boże!